Rozprawimy się dzisiaj wieczorem z naszymi takimi dziecięcymi i młodzieżowymi problemami, a właściwie to może bardziej z reakcjami nas, dorosłych, na te dziecięce problemy. Jest z nami Joanna Paduszyńska, prezes Fundacji Słonie na Balkonie. Dobry wieczór. I zaczniemy od kampanii Nieobojętni. To jest kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i w ramach tej kampanii powstał taki miniserial. I generalnie chodzi o to, żeby reagować na przemoc wobec dzieci. No bo te filmiki, no jakie one mają cel? Właściwie pokazać chyba to, w jaki sposób powinniśmy reagować, prawda? Tych problemów zresztą jest kilka, można odnieść wrażenie. Już po pierwszym, jak zareagować i w ogóle po co nam się mieszać w ogóle w jakieś sprawy? No sami sobie rozwiążą.
Mi się podoba w tych filmikach to, że one są takie właśnie codzienne i realne, a jednocześnie zaskakujące. W sensie takim, że pokazują, że taką sytuacją, która do mnie najbardziej przemawia, to ta sytuacja, w której ten bohater decyduje się na powiadomienie, a okazuje się, że tej przemocy tam nie było. I to, co jest najbardziej, tu pewnie spalę troszkę, zaskakujące, to to, że jednak opiekun tego dziecka podziękował mu za to, że on zareagował. I trochę ja tak czytam tą kampanię w kontekście tego, czym my się zajmujemy, bo właśnie chodzi o to, żeby reagować na tą przemoc, ponieważ my widzimy, że tych reakcji jest za mało, że my jesteśmy jednak trochę znieczuleni, mamy trochę grubszą skórę od jakiegoś czasu, być może nawet grubszą niż wcześniej. I tych reakcji na przemoc po prostu brakuje. Brakuje ich ze strony dorosłych. Tej przemocy jest bardzo dużo.
Ja myślę, że to nie jest tak, że my mamy grubszą skórę, tylko że kiedyś właściwie było takie społeczne przyzwolenie na tę przemoc.
A no, w tej no, chwili jest.
Niby, no właśnie, niby walczymy z drugiej strony. No może nawet się uwrażliwiliśmy, tylko po prostu czasem trudno zareagować z różnych powodów. No właśnie dlatego, żeby się nie okazało, że zareagowaliśmy i właściwie niepotrzebnie.
Ale też właśnie
głupia sytuacja.
Tak, ale też ten filmik jasno pokazuje, że nawet jak zareagujemy niepotrzebnie, to się nic nie stanie, bo to, co też jest ważne i co widać, mam nadzieję, w tych filmach, to to, że można też nawet zareagować anonimowo. Czyli dzwoniąc na taki telefon, można podać się tak naprawdę na telefon zwyczajny, bo to jest 112. Można po prostu podać informację, że chce się zgłosić przemoc wobec dziecka i zostanie się pokierowany prawdopodobnie najbliższy komisariat telefonicznie i takie zgłoszenie można zrobić anonimowo. Czasami, ja nie mówię, że to jest łatwe, ponieważ no, moje doświadczenie zawodowe powoduje, że ja muszę takie rzeczy czasami zrobić i zdarza nam się interweniować. To nie jest łatwe. Ja to od razu muszę państwu powiedzieć, bo to nie jest jak w amerykańskim filmie, że jak my usłyszymy przemoc ze ścianą, to po naszej reakcji po prostu życie tego człowieka się zmieni, tego dziecka się zmieni, bo to nie, tutaj mówimy bezpośrednio o tej przemocy wobec dzieci, ale tak naprawdę na każdą przemoc powinniśmy reagować. W przypadku dzieci to nie zmieni rzeczywiście ich życia z dnia na dzień. To nie jest amerykański film, to się nic z dnia na dzień nie wydarzy. Natomiast to dziecko dostaje taką bardzo jasną informację, że to, co się dzieje, nie jest w porządku i że są ludzie, którzy na to patrzą i trochę czasami będąc tak społecznie odpowiedzialnym, trochę czasami w tym naszym nie do końca wydolnym systemie, no jesteśmy jak taki strach na wróble dla tych osób, które krzywdzą. Czyli ta nasza sprawczość w naszym przekonaniu może być za mała. My możemy czuć się sfrustrowani, że to powinno być, że to powinna być stanowcza reakcja. Natomiast z perspektywy tego krzywdzonego dziecka, dla którego ta krzywda jest takim elementem dnia codziennego, to jest bardzo ważna informacja. To jest informacja, że ktoś reaguje, ktoś mnie widzi i dla tej osoby, która krzywdzi, no jest to coś, co zaburza mu czy jej funkcjonowanie w takiej przemocy. Więc kluczowe dla reagowania jest zatrzymanie przemocy. I my, tak naprawdę każdy z nas może to zrobić.
Dla mnie takim filmem, być może z tych wszystkich, które tutaj się pojawiły, najbardziej poruszającym, nie pamiętam numeru, który to był odcinek, był taki film, gdzie pojawia się właściwie motyw molestowania przez, nie wiem, ojczyma bodajże.
Tam, tak, nie tam wujek chyba jakiś
czy
był.
Wujek, no właśnie. I No i tutaj właśnie jest taki motyw, że on wchodzi do pokoju tej dziewczynki, masuje jej piersi i mówi, że będą dzięki temu lepiej rosły, tak? I teraz właściwie no, w głowie pojawia się pytanie, czy to jest normalne w naszej głowie. No i zaczynamy się zastanawiać, a może normalne, no, może takie są tradycje, prawda? I,
no nienormalne, to chyba wszyscy wiemy, to by sobie musimy powiedzieć
z jednej strony
tak, wprost.
Z drugiej strony znamy tą osobę, no jakoś tak niezręcznie jest powiedzieć, no robisz coś trochę nienormalnego.
I to jest coś, co my mamy w głowach, bo my po prostu też, jeżeli myślimy o kimś, kto krzywdzi dziecko, to sobie wyobrażamy takiego zboczeńca z zakrzaków. To jest tak, to, co właśnie. My społecznie, stereotypowo, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w naszym bezpiecznej bezprzestrzeni głowy sobie to tak chyba ułożyliśmy. Natomiast fakty są takie, że 90% dzieci jest krzywdzone przez osoby, które są blisko tych dzieci. To musi być ktoś, kto jest znany dziecku, żeby móc się tak do niego zbliżyć. I to jest przekraczanie granic. Tak naprawdę to jest tak zwany zły dotyk, to jest molestowanie. Tego to nie powinno w nas budzić żadnych wątpliwości. I ja wiem, że to jest w ogóle skrajnie nieprzyjemny temat, ten, o którym my w tej chwili rozmawiamy. I wiem, że wszystkim jest z tym bardzo trudno i że, bo to naprawdę nie jest nic przyjemnego. Nawet ja też widzę po rodzinach i dzieciach, których my pomagamy, że to jest duży ciężar, duża odwaga, gigantyczna trudność, żeby w ogóle zmierzyć się z tym tematem na poziomie właśnie rodziny. W ogóle z przemocą na poziomie rodziny jest się trudno zmierzyć. To jest szalenie trudne. Bo jak my rozmawiałyśmy wcześniej, to rozmawiałyśmy sobie o tym bezpieczniejszym dystansie sąsiada, który słyszy coś za ścianą. Ale dorośli są też w rodzinach. Są też właśnie wujkowie, ciocie, którzy mogą zareagować na sytuację, o której wiedzą. I to jest bardzo trudne. Natomiast to trzeba zrobić. Trzeba zatrzymywać przemoc i my jesteśmy o tym przekonani. My też tu we współpracy z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Przy fundacji Słonie na Balkonie powstało takie centrum pomocy dzieciom, czego elementem jest po prostu pokój przesłuchań dla dzieci. My dbamy o dzieci w procedurach karnych, tak żeby nie musiało być przesłuchiwane w sądzie, tylko żeby mogły przyjść do fundacji, zobaczyć pokój, w którym się spotkają z sędzią i z psychologiem biegłym, zobaczyć kamery, zobaczyć mikrofony i żeby to przesłuchanie było mniej traumatyczne niż to, co dzieje się w sądzie. I my tych dzieci mamy niestety sporo. Czyli to nie jest jakiś temat, o którym my rozmawiamy, bo zainspirowały nas filmiki. Te filmiki powstały dlatego, że zostały zainspirowane przez realne historie. I te dzieci są też w Łodzi, bo my jesteśmy fundacją z Łodzi, więc my te historie znamy i te dzieci chodzą do naszych łódzkich szkół. Są naszymi sąsiadami. Czasami są naszymi rodzinami. No, prawda jest taka, że jeżeli my się nie zbierzemy na odwagę do reakcji, to się nic nie zmieni.
No to jest kolejna historia taka do rozważenia. Wśród tych filmów pojawia się też historia tego, że my słyszymy, niby widzimy, ale nie słuchamy tak naprawdę. Czyli pojawiają się młodzi ludzie, którzy chyba chcieliby nam coś powiedzieć albo zakomunikować swoim zachowaniem, ale my nie mamy na to czasu. My jesteśmy wyłączeni, jesteśmy zajęci, pochłonięci pracą, telefonami, wszystkim, co się dzieje. Nie zatrzymujemy się na ten moment, żeby zauważyć, że coś się dzieje.
No to też jest taki dobry unik dla nas, bo tak jak my rozmawiamy o tym, że mamy świadomość tego, jak bardzo nieprzyjemny jest ten temat. Zresztą bardzo często mam takie sytuacje, chyba nawet w gronie znajomych, jak rozmawiam, ktoś mnie pyta, co tam słychać w pracy i ja mówię, w jakiej sytuacji, co my dzisiaj zrobiliśmy, czym się dzisiaj zajmowałam, to słyszę, ojejku, ja nie wiem, ja nie chcę tego słuchać. I to jest reakcja, która jest nam bliska. Właśnie ja nie chcę tego słuchać, to jest za trudne. I to jest unikanie, więc my po prostu musimy chyba zacząć na spokojnie ze sobą o tym temacie rozmawiać, go oswajać, pokazywać takie kampanie, pokazywać takie filmiki, pokazywać proste drogi reakcji. Mi się podoba trochę w tej kampanii to, że tam się tak właśnie trochę dba o tą osobę zgłaszającą. W sensie, że my jesteśmy blisko emocji tego aktora Gierszała tak naprawdę, który po prostu widać, jak głowa pracuje, patrząc na różne sytuacje. Czy to już jest ten moment, w którym ja powinienem coś zrobić,
no
czy
tak,
nie.
Czy nie.
I jest tam też dużo takich głosów właśnie, a po co nam te problemy? A i po co będziesz reagował? Dużo jest tych głosów, które my mamy w głowach tak naprawdę. I ja też sobie... no ja trochę wszystkich ośmielam do tych reakcji, że to... No nam się to wydaje straszne w sytuacji, kiedy dowiadujemy się o przemocy wobec dziecka, dlatego że dla nas to jest nowa sytuacja. My jesteśmy w szoku. Natomiast te wszystkie sytuacje, które są związane z przemocą, bardzo rzadko dzieją się jednorazowo. Bardzo rzadko się dzieją od wczoraj, bardzo rzadko się dzieją od teraz. To są sytuacje, które trwają bardzo dużo, długi czas i to jest taka codzienność i norma wtedy tego dziecka. No jeżeli to jest codzienność i norma tego dziecka i jak sobie przełożymy na to, że nie wiem, wokół tego dziecka są koledzy, koleżanki, którzy o tym wiedzą, bo dzieci widzą czasami pierwsze te siniaki, no tak. Albo zobaczą jakieś samookaleczenia dziecka, albo są nauczyciele, którzy gdzieś tam wiedzą o tym problemie i też nic z tym nie robią, no to jest sytuacja taka, w której no, wszyscy funkcjonujemy w takiej niezdrowej normie.
Każde dziecko to jest pewnie trochę inna historia. Wy tych historii macie już całkiem sporo zgromadzonych. Myślę, że chyba większość problemów dzieci i młodzieży to jest jednak trochę efekt zaniedbań nas wszystkich pewnie. Rodziców, nauczycieli, wszystkich, którzy nie dostrzegamy problemu na czas.
Tak, ale to ja sobie też tak właśnie myślę, że to jest takie zaniedbanie takiej naszego poczucia sprawczości. W sensie takim, że my, to jest coś, co mnie naprawdę bardzo frustruje i coś, co chyba było gdzieś tam u podłoża założenia Fundacji Słoni na Balkonie, to, że my byliśmy i myślę, że niestety dalej muszę powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni brakiem sprawczości takiego systemu, który powinien wspierać dzieci, które są ofiarami krzywdzenia. I myślę sobie, że...
Czyli co, nie ma wsparcia? Jak to jest? Systemowego?
To, z czym my się mierzymy, to na przykład sytuacje, w których... I z czym się mierzą też na przykład pedagodzy w szkołach. Że no, po co ja będę reagował, jak to i tak nic nie zmieni? Po co będziemy coś zgłaszać, jak i tak ten kurator nie będzie przychodził? Albo go nie wpuszczą do domu. Po co będę reagował, jak i tak nie ma miejsca w placówkach? To są takie realne zdania, które są wypowiadane przez osoby, które pracują w różnych obszarach wokół krzywdzenia dzieci. Natomiast każda z tych reakcji powoduje jednak zatrzymanie i jakieś zamieszanie wokół tego dziecka, wokół tej rodziny. I dużo zależy od czynnika ludzkiego i od tego, kto opiekuje się danym dzieckiem. Natomiast zawsze wokół tej rodziny wtedy jest ta zewnętrzna para oczu. I już ktoś wie, że dziecko może być w zagrożeniu. I to dziecko też znajduje takiego swojego sojusznika, żeby na przykład móc o tym powiedzieć. Bo to, że my mamy ten pokój przesłuchań na terenie fundacji, no to znaczy, że jest taki moment, w którym to dziecko ma prawo i ma swój głos do tego, żeby powiedzieć, co mu się wydarzyło i co mu się działo. I to jest dowód w sprawach o krzywdzenie dzieci. I to nie jest tak, że to się od razu wydarza, bo musi być ktoś, kto zareaguje pierwszy, żeby to dziecko mogło w takim pokoju się zjawić.
W ogóle trafić do tego pokoju.
Dokładnie.
Oczywiście.
Więc ja sobie myślę, że my jesteśmy trochę zaniedbani i sobie troszeczkę odpuściliśmy właśnie dbanie o to swoje poczucie sprawczości. I mi tego bardzo brakuje i bardzo bym wszystkich namawiała do tego, żeby w sobie tą sprawczość obudzić.
Czyli nie jestem pionkiem w grze, ja rzeczywiście mogę coś zmienić.
Tak, ja mogę zareagować, ja powinienem zareagować. I tego nam brakuje, na pewno, na pewno. Pewnie powodów jest 1 200 000, łącznie z tym, że jesteśmy właśnie zapędzeni, zmęczeni, sami tkwimy w masie codziennych trudności i problemów. No i też myślę sobie, że niestety okoliczności wojen, które są, powodują, że ta przemoc nie jest taka to pewnie straszne jest, co powiem, ale że taka przemoc w stylu szarpnięcia jest mniej brutalna niż przemoc, którą widzimy w obrazach wojennych. Mhm. I że może przez to się jeszcze możemy dystansować.
Skala porównawcza nam się pojawia.
Ale ja sobie myślę, że to nie ma znaczenia. Proszę pamiętać, że nie ma znaczenia, czy jest wojna, czy jej nie ma. Przemoc
zresztą
to przemoc.
Bo poziom wrażliwości u nas też bywa różny na przemoc. Depresja, ja bym chętnie porozmawiała, bo w ogóle temat depresji to jest temat niezwykle szeroki. Dosyć dużo o tym jest w ogóle w mediach. Natomiast to, co jest wciąż bardzo zastanawiające, to jest depresja u bardzo małych dzieci, u bardzo młodych ludzi. No to właściwie jest nie do pojęcia, jeżeli mówimy o tym, że nie wiem, czy to chyba w zeszłym roku jakaś 5-letnia dziewczynka szarpnęła się na życie w przedszkolu. No to jakieś niewyobrażalne, to wydaje
jest,
się.
Tak, to się wydaje niewyobrażalne. Natomiast nasi specjaliści niestety jasno mówią, że no nie można być za młodym na depresję. I to, że dla nas to jest też, że dla nas to jest niewyobrażalne, jest wynikiem tego, że nie ma żadnych statystyk ani żadnych badań dotyczących małych dzieci, ponieważ do tego momentu, którego jesteśmy, w którym jesteśmy dzisiaj, wszystkie śmierci dzieci, wszystkie, nie wiem, próby samobójcze dzieci są kwalifikowane zawsze jako nieszczęśliwy wypadek w każdych statystykach. I to jest coś, co teraz dopiero jest takim tematem podnoszonym w rozmowach i o tym też dosyć jasno wszyscy rozmawiamy, że trzeba by było spojrzeć inaczej na sytuację tego dziecka i zobaczyć, czy to nie było intencjonalne. Bo może być tak, że dzieci są bardzo impulsywne, szczególnie małe dzieci. Więc jeżeli dziecko zmaga się z jakimiś trudnościami i myślami rezygnacyjnymi i bardzo potrzebuje zmiany, to może podjąć bardzo impulsywną decyzję o rozpędzeniu się rowerkiem pod samochód. Po prostu. I to może być intencjonalne zachowanie. I tych, chodzi o to, żeby... Ja nie chcę tutaj straszyć. Nasi specjaliści też nie chcą straszyć. Chodzi o to, żeby zapoznać opiekunów dzieci z takimi objawami u dzieci młodszych, które mogłyby spowodować chęć odwiedzenia dziecka ze specjalistą, po prostu z psychologiem na dzień dobry. Bo to są takie rzeczy, które są nieoczywiste, bo dzieci malutkie...
No właśnie, jak wyszukiwać tych symptomów? Właśnie o to chodzi.
Jeżeli mówimy to już o takich sytuacjach skrajnych, bo te sytuacje, o których my rozmawiamy, są skrajne, to samookaleczanie u dzieci malutkich wygląda inaczej niż samookaleczanie u nastolatków. W przypadku dzieci malutkich to jest wyrywanie sobie włosów, to jest podgryzanie paznokci tak do krwi. To są zupełnie inne
te rozdrapywane
obrazy.
Strupki, tak?
Tak? Rozdrapywanie ran. To są takie obrazy, które no, nie kojarzą nam się z takimi objawami depresji, czy znakami, że coś się dzieje się tutaj na podłożu.
No nie są to rany na rękach. O jakich myślimy, słysząc słowo samookaleczenie.
I też dzieci malutkie nie wypowiadają myśli samobójczych wprost. To są dzieci, które mówią o potrzebie zmiany. Czyli one właśnie bardziej mówią o tym, że chcą zniknąć. Tak jak w tej naszej kampanii. Ta dziewczynka na końcu pisze to na kartce. Albo mówią, że chciałyby pójść do nieba. Że już...
Że nie są nikomu potrzebni.
Tak,
po
albo
prostu.
Że chcą po prostu być z kimś, kogo na przykład straciły. I to są tego typu sygnały. I to są już wtedy sytuacje takie bardzo skrajne.
Czyli
wtedy
takie,
to tak
jednak
już nie
na
należy
tym świecie
czekać.
Nie jest mi najlepiej, gdzieś tęsknię za innym światem.
Tak, i to jest bardzo ważne, to że to, co różni depresję od złego nastroju, od jakiegoś chwilowego kryzysu, to jest to, że od takich myśli nie ma wakacji, jak to mówi nasza pani psycholog. Czyli, bo to, że wydarzy się jakaś sytuacja, w której dziecko coś nagle wykrzyczy i jest to jednorazowa sytuacja, okej. Ale jeżeli te myśli nie ustępują i trwają dłużej niż 2 tygodnie, to jest sytuacja, którą warto skonsultować z psychologiem. I trzeba by było się wybrać do specjalisty. Ja bardzo serdecznie wszystkich opiekunów do tego zachęcam. My nawet mamy taką infolinię dla rodziców, ponieważ no, wszyscy wiemy, że są kolejki do specjalistów w tej chwili. My mamy telefon 800-800-602, który działa codziennie od 15 do 19. Tam dyżurują przy tym telefonie psycholodzy.
To jest telefon dla rodziców.
Tak, to jest telefon dla rodziców, to jest telefon dla opiekunów, to jest też telefon właśnie dla sąsiadów, którzy by coś usłyszeli, a na przykład nie mają tej wiedzy, którą mogliby wynieść z tej kampanii, o której wcześniej rozmawiałyśmy i nie wiedzą, co z tą informacją zrobić. To są też czasami telefony dla babci, bo to różne osoby do nas dzwonią, gdzie można opowiedzieć właśnie o tym, co państwa niepokoi w zachowaniu dziecka i zapytać się, czy to jest już ten moment, w którym ja powinienem zareagować, czy ja powinienem już tutaj coś zrobić.
No ale zaniepokoić mogą nas też zachowania, tak jak mówiłyśmy o tym wątku molestowania, zachowanie na przykład jednego z rodziców, czyli że, nie wiem, pojawia się to masowanie, a nie wiadomo, gdzie ono się kończy w gruncie rzeczy.
Z tym też można zadzwonić. Jeżeli nie ma takiej pewności, jest jakaś wątpliwość, czy to jest sytuacja, w której już powinienem zareagować, jak najbardziej można skorzystać z takiej porady psychologa. I myślę sobie, że ten telefon jest o tyle wartościowy, że rzeczywiście nie trzeba tutaj stać w tej kolejce, tak? Że ta myśl i ta chęć reakcji nam po prostu nie umknie. I dlatego my tutaj wszystkich zachęcamy do tego, żeby jednak reagować. Ja też staram się mówić w kontekście dzieci, które są ofiarami przemocy, o bardzo ważnym wątku, bo też to, co wszystkich bardzo zawsze niepokoi, to takie równanie, że dziecko, które jest ofiarą krzywdzenia, zawsze będzie miało depresję. Nasze doświadczenie pokazuje, że tak nie jest. I to nie jest tak, że wszystkie dzieci, które są ofiarami krzywdzenia, będą potem potrzebowały wsparcia psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów przez bardzo długi czas w swoim życiu. Bardzo często są takie sytuacje, że te dzieci w momencie zatrzymania tej sytuacji przemocy dobrze sobie radzą. Po takiej interwencyjnej pomocy one wcale nie są chore i nie muszą być chore, bo depresja też jakby nie dotyczy tylko dzieci krzywdzonych. Depresja może dotknąć każde dziecko, to też należy o tym pamiętać. Ale my mamy w fundacji po prostu dwie ścieżki pomocy. Czyli jak trafia do nas dziecko w kryzysie psychicznym, bo bardzo często zdarza się tak, że trafiają do nas dzieci, które są trafiają z powodów samookaleczeń, a potem się dowiadujemy, że było jeszcze gdzieś krzywdzenie po drodze tego dziecka, o czym nie wiedzieliśmy od razu. To my mamy po prostu dwie ścieżki pomocy dla tych dzieci. Jeżeli dziecko jest skrzywdzone, to otrzymuje tą pomoc, w której uruchamiamy tą drogę do przesłuchania, jeśli to jest konieczne, i wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka, bo to jest niezbędne do tego, żeby dziecko wyzdrowiało, jeśli jest chore. A jeżeli dzieci do nas trafiają po prostu z objawami choroby, to trafiają od razu do gabinetów psychologów, psychoterapeutów, jeśli to jest konieczne, i jeśli to jest konieczne, psychiatry. Ale też psychiatry tak naprawdę potrzebuje 1/3 naszych podopiecznych. To nie jest tak, że każde dziecko będzie potrzebowało farmakoterapii.
Tak czy inaczej, jeśli skorzystamy z tego telefonu, to właściwie pokierujecie bez względu na sytuację. Tak. Ja bym jeszcze na chwileczkę wróciła do tej depresji u takich małych dzieci, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Powiedziałyśmy o takich właściwie skrajnych przypadkach, kiedy pojawia się jakaś agresja, tak? Pojawiają się już takie problemy bardzo poważne. Natomiast czy nasze ciało też na przykład coś mówi? Powracające bóle też mogą o czymś świadczyć?
Tak, w przypadku małych dzieci to są bóle brzucha, bóle głowy. To są sytuacje, których dziecko jest albo bardzo nadpobudliwe, albo z drugiej strony jest bardzo właśnie takie wycofane. Natomiast ja sobie myślę tak, że rodzice mogą i opiekunowie w ogóle śmiało w sobie otworzyć taką furtkę w myślach, że jeżeli dobrze znają dziecko i to dziecko się nagle zmienia w taki sposób, którego dorosły nie rozumie, a jednocześnie się nie może przez nie przebić, no bo jakby tutaj też jest taka jest rola psychologów i tych osób z zewnątrz, że jeżeli my sami, nasze oddziaływania, nasze próby zrozumienia sytuacji nie przynoszą rezultatu, bo wiadomo, że to jest to, co musimy zrobić na początku, czyli spróbować zrozumieć, porozmawiać, dowiedzieć się. I jeżeli te nasze oddziaływania i próby niczego nie zmieniają.
No i pamiętajmy, że rozmowa to nie jest przesłuchanie przede wszystkim.
To prawda, to prawda, to prawda. Ale ja sobie też tak myślę, że szczególnie w przypadku dzieci młodszych, to też opiekunowie znają te sposoby zaradzenia różnym trudnym sytuacjom, bo to jest taki czas, w którym się tyle rzeczy zmienia. Więc też opiekunowie dobrze znają dzieci, ale gdzieś nagle to przestaje działać. Gdzieś nagle to przestaje przynosić efekty te, które my chcielibyśmy osiągnąć, czyli sytuację ukojenia tych emocji, które gdzieś tam powodują tą zmianę. To jeżeli to nie zmienia się w ciągu tych 2 tygodni, to naprawdę można zadzwonić do psychologa już. I nikt nie powie, że to jest nadgorliwość i szalona myśl. I poza tym wydaje mi się, że zawsze chyba lepiej być troszkę nadgorliwym i poszukać tej pomocy na zewnątrz, niż zaniedbać jakiś problem.
Zwykle się okazuje, że jest późno bardzo, kiedy dzwonimy. No więc, tak jak pani wspomniała, tutaj dziecko może się trochę zmieniać, czyli może się zarówno, to są 2 bieguny oczywiście, bo ono się może zrobić drażliwe i nerwowe, a może się zrobić wycofane i smutne, a takie nie było wcześniej, prawda? Możemy mieć problem z komunikacją, bo przestanie nas słyszeć jakby.
Tak, może też rezygnować ze wszystkiego, co lubiło. Na przykład, tak? Może rezygnować ze wszystkich rzeczy, które sprawiały mu wcześniej radość. I to też jest taki sygnał, który jest taki dosyć widoczny.
Może być na przykład problem też z pamięcią, prawda? Z zapamiętywaniem poleceń, z wykonywaniem tych poleceń.
Tak, i w ogóle takie kwestie koncentracji też... Też są ważne, bo to są też takie sytuacje, których pewnie, które nie są oczywiste i pewnie nie dla wszystkich jasne. My często mamy dzieci, które trafiają do nas w kontekście objawów depresyjnych, a na przykład okazuje się, że w okresie wcześniejszym no już pokazywały i miały trudności związane na przykład z taką diagnozą w kierunku ADHD. Czyli zdarza się tak, że niektóre zaniedbane rzeczy albo też bardzo ważne jest takie trochę holistyczne spojrzenie na dziecko i jego problemy. I tak patrzy nasz zespół terapeutyczny po prostu. Dlatego my też robimy taki duży wywiad z opiekunem, jeśli zna dziecko i całą jego historię. To są pytania od podszewki, czyli od tego, jak wygląda ciąża, po sytuacje związane z każdym etapem rozwoju. Tu naprawdę każdy ten etap życia dziecka jest istotny, żeby dobrze zdiagnozować sytuację i sobie tak, żeby zespół mógł podjąć taką ścieżkę zdrowienia, my to tak nazywamy, w której no, będzie uwzględniony ten problem, który być może był wcześniej, bo czasami jest tak, że on się pojawia teraz i jest jakiś sytuacyjny, ale czasami to są kwestie właśnie związane z tym, że dzieci zmagają się na przykład z niedostrzeżonym i nieleczonym ADHD, a są postrzegane w szkole jako osoby niewspółpracujące, hałaśliwe, nieumiejące się podporządkować.
Nieskupione.
Tak. I po wielu latach takich informacji negatywnych no dziecko trafia do nas z objawami takimi depresyjnymi, bo na przykład właśnie się samo okalecza, tak? I z tym samookaleczeniem do nas trafia, natomiast jakby historia wcześniejsza pokazuje, że coś tam się działo wcześniej. Ale to też jest wynik tego, że my się trochę, ja też chcę uspokoić tutaj wszystkich, którzy nas słuchają, że to jest coś, czego my się dopiero uczymy. W sensie opiekunowie się tego uczą, tak? Bo to jest coś, co jest jasne dla naszego zespołu terapeutów i właśnie tak czasami się tutaj muszę z koleżankami skonsultować, szczególnie jak one mają właśnie spotkania z rodzicami albo takie szkolenia robią czasami dla rad pedagogicznych, że to, co jest dla nich oczywiste, niekoniecznie jest oczywiste dla takiego zwykłego człowieka, który nie skończył psychologii, nie zrobił kursu psychoterapeutycznego i to nie jest wcale takie ABC. Bo nikt tutaj nikogo nie przygotowywał do tego, żeby być rodzicami. Nie mieliśmy takich nawet publikacji, które są po prostu w tej chwili dostępne, tak? Więc to są też takie role, no, które my się gdzieś też uczymy w tym też zmieniającym się świecie, bo o tym też nie możemy zapominać.
No dobrze, czyli rozumiem, że to kwoli wytłumaczenia tego, żebyśmy się nie czuli winni,
tak,
że coś zaniedbaliśmy, tylko po prostu No czasem pewien zbieg okoliczności spowoduje takie, a nie inne konsekwencje. Musimy być na pewno czujni, no nie uda nam się wszystkiego powiedzieć, ale musimy być na pewno wyczuleni na pewne symptomy, na te zmiany, o których pani mówiła. Mhm. Dziecko się po prostu zmienia, widzimy wyraźnie, pojawiają się myśli również, mhm. których nie było, pojawiają się zachowania, których nie było. No może zacznie dziecko nagle bardzo dużo jeść, mhm. albo w ogóle przestanie jeść. Mhm.
Tak, i to są wszystko...
Tych symptomów jest tak naprawdę dużo.
Tak, i nasze oddziaływania nie przynoszą rezultatu. To też jest tutaj bardzo istotne, żeby od razu się nie wycofywać, bo może być tak, że opiekun będzie w stanie móc coś zrobić samodzielnie i my na przykład zachęcamy też opiekunów do tego, żeby dzwonili właśnie wcześniej na ten telefon, bo czasami taki kawałek psychoedukacji dla opiekuna, dla rodzica może przynieść tą właśnie wczesną zmianę.
No to w takim razie, cóż mamy powiedzieć? Przede wszystkim nie bądźmy obojętni, mhm. to raz. Bądźmy wyczuleni, bądźmy uważni, jeśli chodzi o nasze dzieci, bo to jest bardzo ważne. 2 tygodnie dajemy sobie czasu na obserwację, a potem dzwonimy, choćby tylko po to, żeby potwierdzić, że byliśmy nadgorliwi. Mhm. Prawda? Choćby tylko
zapraszam
po to.
Zapraszam wszystkich 800, do nadgorliwości.
800-800-602 to jest numer telefonu do Fundacji Słonie na Balkonie. Joanna Paduszyńska, prezes fundacji, była naszym gościem.
Dziękuję
bardzo.
Pięknie.